Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Za 2 lata do portu w Elblągu wpłyną statki. Jakie szanse rozwoju portu? Jest nowatorski pomysł na tramwaje wodne, autonomiczne i ekologiczne. Tymczasem na razie tramwaj na Zatoce Gdańskiej to bardzo droga atrakcja, a nie sposób na przemieszczanie się. Kiedy w nadmorskich miejscowościach pojawi się lokalny zbiorowy transport morski, taki z prawdziwego zdarzenia? Jest kamień węgielny pod terminal 3 w Baltic Hub. Co to zmieni? I jakie wartości dodane dla Pomorza? A po kongresie Porty Polskie 2030 najważniejsze wnioski, jakie wyzwania i szanse? Między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś w studio goście Michał Górski z Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny portalu gospodarkamorska.pl, Adam Liszczewski, przewodniczący Rady OPZZ na Pomorzu. Dzień dobry.
Dzień dobry panie, dzień dobry.
Panie dzień dobry, witamy.
Przekop Mierzei Wiślanej przestanie być atrakcją tylko dla turystów, taką atrakcją do oglądania, że przyjeżdżamy tam na punkty obserwacyjne i sobie oglądamy, bo ładnie to wygląda. Port może wspomagać główne punkty przeładunkowe na Bałtyku, chodzi o porty w Elblągu, czytamy we wtorkowym wydaniu dziennika Gazety Prawnej. Ruszyło się w sprawie pogłębienia 900 metrów toru wodnego do portu w Elblągu. Sądzimy, że przetarg ogłosimy w 4. kwartale roku i prace ruszą na przełomie 2024-2025 roku, mówi Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Pogłębianie ostatniego odcinka toru podejściowego powinno się zakończyć na przełomie lat 2025-2026 lub najpóźniej w 2. kwartale 2026 roku, mówi z kolei wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. No i mamy więcej informacji, co to pogłębienie toru podejściowego, proszę panów, oznacza dla portu i no, czy szanse, jakie się z tym wszystkim będą wiązały, zdołamy wykorzystać, bo jednak mamy obsuwę czasową bardzo dużą w tej sprawie.
No, mamy obsuwę,
że
można zacząć. To wynika z tych dyskusji między rządem poprzednim a samorządem elbląskim. Akurat działałem tam przez 7 lat jako szef pętliżławskiej spółki, która zarządzała przystaniami portami morskimi na Zalewie Wiślanym i nie tylko w Delcie Wisły. I to było naganne, to co się działo. No, w tej chwili po zmianie władzy, jak słyszymy, nastąpiło dogadanie się z samorządu elbląskiego z rządem, że to ostatnie 900 metrów będzie pogłębione, czyli będzie dostęp do portu. Myśmy byli zawsze zwolennikami przekopu Mierzei z różnych względów. Nie zapominajmy, że turystyka jest gałęzią gospodarki, tak? I tutaj mówienie z takim trochę jakby lekceważeniem, czy z takim lekkością o atrakcjach turystycznych, to z drugiej strony możemy powiedzieć, że ten biznes turystyczny się bardzo mocno tam rozwija. Myśmy go przez 7 lat rozwijali również i z liczby tam kilkunastu tysięcy odwiedzających w ciągu roku nasze porty i przystanie. W 2014 roku, w 2020 roku to było około 300 tysięcy już turystów, czyli ludzi, którzy przyjeżdżali, zostawiali pieniądze, spali, wynajmowali łódki i tak dalej, i tak dalej.
Czyli to choć się bardzo... samych wodniaków, którzy z przekopu korzystali, ja się spodziewałam, że będzie więcej, no ale miejmy nadzieję, że teraz może jak ten tor podejściowy z kolei do Elbląga zostanie ukończony, to więcej informacji trafi do turystów tych wodnych i no, oni będą
przede wszystkim liczymy na żeglugę pasażerską, tak? Tutaj na razie jest ten żegluga gdańska uruchomiła dokładnie w tej chwili, czy uruchamia w tą sobotę chyba pierwsze połączenie z Gdańska do przekopu Mierzei, czyli do Nowego Światu, do portu Nowy Świat. ale to będzie się rozwijało mocno w kierunku nawet turystyki takiej, że odwiedzamy Frambok, czy Tolkmicko, czy Krynicę od strony gdańskiej. Tak? Też słyszymy, że regularne połączenie będzie się odbywało z Elbląga do portów Mierzei Wiślanej, więc tam się dosyć dużo będzie działo, no i otwieramy się na jachty i turystykę indywidualną ze Skandynawii. Byliśmy na targach w Skandynawii, okazuje się, że nie mają pojęcia, że u nas są jakieś wody śródlądowe, czy no, Zalew Wiślany są to wody morskie, wewnętrzne, więc, ale traktujemy to jako część wód śródlądowych. Także z tych dokumentów, które przygotowano na przekop, na uzasadniających przekop, to oprócz tych wojennych pochukiwań, które były trochę bez sensu, to jednak 70%, 60% korzyści to ma być turystyka, tak? W ciągu 30 paru lat wyliczono, że to jest około 4,5 miliarda złotych, a 40% to jest rozwój portu w Elblągu i uruchomienie przewozów tam towarowych w różne miejsca, Bałtyku przede wszystkim, ale też do Gdańska jako port zapleczowy. W sumie daje to na przestrzeni 35 lat korzyść rzędu około 7 miliardów złotych, tak wyliczono jeszcze za czasów pana dyrektora Kulikowskiego, dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
A Krynica Morska się już pogodziła z tym, że przekop stał się faktem, bo my pamiętamy protestów z tamtej strony.
Oni się bali, tak. No, Krynica Morska to był też jakby właściciel spółki, którą zarządzałem przez te wszystkie lata i oni się przede wszystkim, no to jest małe, pamiętajmy, miasteczko liczące najmniejsze w Polsce chyba 1300 mieszkańców około.
Ale jak puchnące lata.
Oni się bali, że ten przekop uruchomi, czy zablokuje ten ruch tej masy piasku, tak, która się odbywa z zachodu na wschód, bo tak wiatry wieją w większości, że zablokuje, czy poniosą uszczerbek na plażach swoich, ale okazało się, że nie ma takiego niebezpieczeństwa i oni starali się później wywalczyć dla siebie jak najwięcej korzyści. Nawet tam chcieli strefy wolnocowo i inne rzeczy. Skończyło się na tym, że rzeczywiście ta droga jest remontowana, czyli już tam po remoncie w dużej części w Mierzei Wiślanej to był dla nich duży problem.
No jeszcze w maju była tak, była w trakcie remontu. A co z portem, proszę panów? Jaki jest pomysł na port w Elblągu, jak już to wszystko ruszy?
Znaczy zdecydowanie port
Mateusz Kowalewski
ma swój potencjał, miał zawsze ten swój potencjał. Jego lokalizacja w naturalny sposób powoduje, że może być takim naturalnym supportem dla portu Gdańsk. No, ostatnie lata pokazywały, że port Gdańsk był tak obciążony, że dostęp do nabrzeży wielokrotnie był utrudniony albo niemożliwy. I w takich sytuacjach jak gdyby delegowanie tych mniejszych jednostek, przekierowywanie tych mniejszych statków, które zajmują tak samo dużo miejsca w porcie, a mają zdecydowanie mniejszą ilość ładunków, no w naturalny sposób mogłoby przechodzić do portu Elbląg. I myślę, że tu będzie zainteresowanie. Oczywiście musimy zdawać sobie też sprawę z ograniczeń portu Elbląg. No to nigdy nie będzie hub przeładunkowy, to nigdy nie będzie wielki terminal, ale jakiś tam potencjał na poziomie, załóżmy, miliona ton rocznie po pewnym czasie, no mógłby tutaj być realizowany. Więc to jest jak najbardziej ważny kierunek. I tu jeszcze też wrócę do tej turystyki, bo jeżeli chodzi o ładunki, to port Elbląg z pewnością tutaj będzie się rozwijał. Po realizacji tego pogłębienia tutaj nie ma wątpliwości, że tam będą wzrosty przeładunków. To też trzeba zwrócić uwagę, że to może być port uniwersalny, który będzie wykorzystywany właśnie również w ładunkach wielkogabarytowych, jakichś ładunkach specjalnych. Również może pełnić jakąś tam funkcję, jeśli chodzi o offshore wind, energetykę morską. Więc tutaj tych możliwości jest bardzo wiele, ale z pewnością dużą wartością dodaną, jeśli chodzi o przekop, jest również turystyka. I to też trzeba pamiętać, że tak naprawdę po otwarciu przekopu to zaczyna się w jakiś sposób dopiero układać. Ludzie dopiero zaczynają sobie zdawać sprawę z tej nowej możliwości. Co więcej, no tam potrzebnych jest szereg inwestycji w samych miejscowościach,
przez które się przejeżdża.
Przy Zalewie, tak? No, mamy tam pierwsze inwestycje w Fromborku, na przykład port Frombork, tam Urząd Morski realizował przebudowę, unowocześnienie nabrzeży, bo tam były naprawdę, to nie wyglądało to dobrze, to była bardzo stara infrastruktura, nie przystosowana też do turystyki. Mamy tam szereg innych portów, które wymagają inwestycji i wymagają jak gdyby dostosowania do tych nowych możliwości, ale stopniowo, z pewnością ten region o dużym potencjale, dużym niewykorzystanym potencjale, ponieważ ten potencjał nie był wykorzystany. Jeśli ono spójrzmy o atrakcyjność, załóżmy Fromborka versus miejscowości nadmorskich tutaj po zachodniej stronie wybrzeża, to jest nieporównywalne, a myślę, że to się może wyrównać i te miejscowości, takie jak Frombork, Tolkmicko, mogą być równie atrakcyjne i równie wypełnione przez turystów w przyszłości. I jeszcze tylko dodam, jeśli chodzi o tramwaje wodne, tu też jest moim zdaniem olbrzymi potencjał. Kilka lat temu tutaj byłem jedną z osób, która tu forsowała taki projekt elektrycznego tramwaju, nowoczesnego, zeroemisyjnego tramwaju, jednostki promu, który by poruszał się z Gdańska na Hel. Równie duży, a może większy nawet potencjał miałaby linia na przykład z Elbląga na Hel. Po pierwsze odciążenie w sezonie wysokim, no bardzo tutaj przeciążonej infrastruktury drogowej. Wiemy jak wygląda obwodnica, jak wygląda dojazd na Hel. Po drugie no mocno skrócenie tej trasy, ponieważ no z Warszawy do Elbląga to jest naprawdę w tej chwili 2 godziny.
To może ja jednak w tym momencie przerwę, bo tramwaje wodne to za moment wrócimy i szerzej potraktujemy, także od pana redaktora zaczniemy przy tramwajach wodnych. To jeszcze do pana Adama Liszczewskiego odnośnie tych szans w porcie i też patrząc od strony turystyki i też patrząc od strony rozwoju portu.
Tak, ja już tutaj podczas któregoś spotkania wspominałem, że ten przekop to nam się śnił od lat 70. albo jeszcze nawet wcześniej, kiedy pływaliśmy z Gdańska jachtami na Zalew Wiślany i nie mogliśmy wypłynąć na zatokę, bo nas sojusznicy nie puszczali i musieliśmy z powrotem wracać. Dlatego ten przekop ciągle mieliśmy z tyłu głowy i w tej chwili ten przekop jest. W zeszłym roku przepłynęło, o ile mi wiadomo, ponad 1200 albo 1300
jednostek.
1600 jednostek. Z reguły w zasadzie to są wszystko jednostki turystyczne. Tu widzimy, jak rozwija się Frombork, jak widzi Tolkmicko, Kadyny, a już jak zrobi się podejście do portu elbląskiego, no to Elbląg i dalej. I dalej to nie skończy się. Tu już będzie szło w tej chwili w dalszym ciągu rozwój tej turystyki, to po pierwsze, a po drugie rozwój portu elbląskiego, który na to zasługuje. Bo tak jak pan redaktor wspominał, że Gdańsk, Gdynia owszem, natomiast te małe porty ościenne również mają swój ogromny wkład w rozwój transportu i chcemy, przede wszystkim to jest transport w przyszłości zeroemisyjny, a zatem spełniamy bardzo dużo innych wymogów, do których ciągle tutaj dążymy.
Czyli można się ubiegać o dofinansowanie.
Na pewno tak, na pewno myślę że tutaj wszystko będzie robione, żeby w tym kierunku, żeby nie stracić tego potencjału, który jest na Zalewie Wiślanym, bo oprócz turystyki również i przewozy.
No i teraz temat tramwajów. Dwie polskie firmy chcą wejść na rynek z wodnymi taksówkami pasażerskimi. Takie wodne tramwaje o niewielkim zanurzeniu mają rację bytu w wielu polskich miastach. Nie tylko tych nadmorskich, jak Szczecin, Gdańsk, Gdynia, ale też tych bogatych w rzeki, w jeziora. Dodatkowo mogą być stosowane w wielu innych miastach Europy. Chodzi o jednostki, które będą elektryczne, być może będą to jednostki samokierujące się bez udziału, autonomiczne bez udziału człowieka, chociaż akurat nie musi tak być też na początek. No i obiecałam panu redaktorowi Mateuszowi Kowalewskiemu, że wrócimy do dyskusji na temat tramwajów wodnych, bo my cały czas dyskutując tutaj mam wrażenie u nas na Pomorzu albo w ogóle i też w Polsce o tego typu transporcie uważamy, że to jest rekreacja, że to jest jakaś taka przyjemność, że to przez moment gdzieś pojedziemy i sobie skorzystamy z atrakcji, wsiądziemy do tramwaju i przepłyniemy. Nie. W większości krajów nadmorskich, w tych, które mają rozbudowaną sieć rzek, jest to transport. Transport wożący pasażerów, wożący też towary, ale u nas powiedzmy, że na towary to jeszcze nie mamy aż takich możliwości ze względu choćby na niskie stany wody i tam inne problemy. Ale pasażerów można wozić. No i wrócę właśnie do tematu. Dlaczego nie rozpatrujemy tego w tym kontekście? Nie bierzemy przykładu ze świata, czy choćby nawet bliskie Bałkany, gdzie to się sprawdza?
Znaczy, myślę, że tutaj to postrzeganie żeglugi pasażerskiej tutaj na przykład w Trójmieście na Pomorzu troszeczkę jest zakrzywione jednak przez tą starzejącą się flotę, z której dotychczas korzystamy. To już nie jest ta atrakcyjność, która była kiedyś. Nie kojarzy nam się właśnie z nowoczesnością, z innowacją, z zeroemisyjnością, ze zrównoważoną żeglugą, tylko no, z taką turystyką można powiedzieć sprzed 3-4 dekad. Biorąc przykład z różnych europejskich tutaj liderów w tej dziedzinie, czy ze Skandynawii, tak, czy z krajów, które nie mają dostępu do morza, ale świetnie wykorzystują możliwości na przykład żeglugowe swoich jezior. Mówię tutaj czy o Szwajcarii, czy o Austrii, gdzie te wszystkie akweny zlokalizowane często w podnóżach Alp są no bardzo fajnie wykorzystywane i tam ta żegluga funkcjonuje. Jezioro Bodeńskie w Niemczech. No, tych przykładów jest bardzo dużo i myślę, że tu aż się prosi po prostu, szczególnie biorąc pod uwagę atrakcyjność akwenu, zalewu, teraz tą nową możliwość przekopu, żeby pomyśleć o tego typu inicjatywie, na przykład, żeby stworzyć regularne połączenie z Elbląga na Hel z wykorzystaniem właśnie zeroemisyjnej jednostki. Ona może być elektryczna, może być hybrydowa, może być o napędzie wodorowym. Tych możliwości jest bardzo dużo. Musiałaby być na pewno też nowoczesna i zmieniłaby podejście turystów, że taki rejs Elbląga na Hel to też, to nie byłby tylko czas podróży, ale to byłaby przyjemność. To byłaby nowoczesna jednostka oferująca swoje atrakcje na pokładzie, oferująca bardzo ciekawą trasę, pokazującą i te wody wewnątrz, wewnętrzne, wody zewnętrzne. I myślę, że większość, czy bardzo duża grupa ludzi kierująca się z głębi polskiej na Hel wybrałaby tą trasę, ponieważ nie dość, że mniej stresu, bez korków, omijając te główne arterie drogowe, to jeszcze miło spędzony czas z rodziną na pokładzie super nowoczesnej jednostki. Naprawdę uważam, że taki projekt jest bardzo potrzebny. Oczywiście nie mówię tylko z Elbląga. Taką samą atrakcyjność mogłoby mieć połączenie z Gdańska. Mamy tutaj bliższy dostęp do Helu, mogłoby być szybciej, tam szybsze, takie mniej turystyczne, bardziej efektywne. I tu możliwości i potencjał są. Oczywiście tu są też swoje, ma też to swoje uwarunkowania. W Polsce niestety mamy krótki sezon wakacyjny i tutaj są te obawy, jeśli chodzi o stopę zwrotu z inwestycji, ale myślę, że przy wykorzystaniu odpowiedniego modelu biznesowego no jest szansa, żeby taką inicjatywę stworzyć.
Ja bym tutaj powiedział, że nie bardzo rozumiemy, co to znaczy tramwaj wodny. Tak?
No tramwaj dzisiaj tramwaj wodny. No
jeżeli dwa razy dziennie wpłynie statek z Gdańska na Hel czy z Gdyni na Hel, no to nie jest tramwaj wodny, tylko to jest pociąg pasażerski dalekobieżny.
I to drogi bardzo.
I drogi, tak? Czyli to zupełnie nie rozumiemy jakby dzisiaj tego pojęcia tramwaj wodny. Niestety zdarzyło się kilka złych rzeczy w ostatnim czasie. Czyli po pierwsze praktyczna likwidacja tramwaju wodnego w Gdańsku, tak? Bo wybudowano za duże pieniądze przystanie czy przystanki dla tramwaju wodnego. Jeździł na Hel, nie na Hel, tylko na Westerplatte w kierunku Wyspy Sobieszewskiej. Tylko też było to źle zorganizowane, nieprzemyślane, dlatego że nie było żadnej promocji. W samym statku nie było żadnej informacji turystycznej, czyli tak coś na świecie dzieje, słuchawki, prawda, w 3 czy 5 językach słuchamy, co się dzieje po drodze. W pandemii zawieszono, a w tej chwili słyszę, że te przystanki są wydzierżawiane na wiele lat jakimś biznesowym instytucjom, tak? I w związku z tym tutaj to chyba ulegnie likwidacji już na dłuższy okres czasu, co jest nieporozumieniem w moim pojęciu. I druga rzecz, komunikacja pasażerska wodna jest najbardziej ekologiczną komunikacją na świecie. Jest bardziej ekologiczna niż transport samochodowy i bardziej ekologiczna niż transport kolejowy. Tak? Więc tutaj aż się prosi, żeby na Hel ten transport uruchomić, ale w sposób taki, że nie co dwa razy dziennie, tylko co godzinę czy co pół godziny statek odpływa i wraca. Żeby było szybciej, no to w Gdańsku nie musi on z centrum miasta startować, tak może startować z Westerplatte, czy z tych miejsc bliżej ujścia, to mamy tą godzinę zyskujemy mniej więcej, bo tyle się płynie po tych kanałem do ujścia tu Martwej Wisły do Bałtyku. Więc tych rozwiązań jest wiele, tylko my według mnie nie rozumiemy tego, czym jest tramwaj wodny, czy komunikacja wodna, komisja pasażerska wodna. I to niestety ma odbicie również w naszych dokumentach. Wiele rzeczy złych się stało dlatego, że na przykład w planie transportowym Pomorza, województwa pomorskiego, nie ma słowa w zasadzie o komunikacji wodnej. Nie ma słowa. To ja byłem zdumiony, że tak się stało i byłem jednym z realizatorów strategii rozwoju na przykład Zatoki Puckiej, gdzie pokazano moje porty wodne i ich potencjał porównano do jednego z dużych portów, tak, bo suma tych małych portów, o czym jeszcze nie mówiliśmy, to jest duży potencjał porównywalny z jednym z portów, na przykład z Gdynią, więc to też trzeba wziąć pod uwagę i oni tam napisali w swoich wnioskach, że trzeba ten plan transportowy zmienić, tak, bo on jest nie do przyjęcia dla miast i gmin leżących nad morzem, na zatoce i tak dalej. Czyli tutaj prosi się o jakąś, tutaj namawiam kolegę, żebyśmy zorganizowali może wspólnie Izba Gospodarcza z państwem taką konferencję, zapraszając ludzi z całego świata, z Danii, gdzie no, między
gdzie
wyspami.
Gdzie to działa?
Czy właśnie Szwajcaria, czy Szwecja, gdzie to działa, gdzie tam ten transport jest co 20 minut, prawda? Między wyspami duńskimi co 20 minut kursuje prom, nie dwa razy dziennie. To jest tramwaj wodny, tak? Żeby oni nas nauczyli, może też uda się ich namówić, żeby ze swoim taborem weszli. I też sposób finansowania tego, tak? Szwedzi nas uczyli kiedyś, że się finansuje domom, nie, tu finansowano przejazdy, na przykład tramwaj wodny w Gdańsku, za przejazd płacono pieniądze, bez względu na to ilość pasażerów, nie, bez względu na to, czy była jakaś promocja, czy nie, więc wykonawca tego transportu skupiał się tylko na tym, żeby statek płynął, a pasażerów to już to nieważne ilu będzie, czyli bez promocji, bez zaproszenia ich wyraźnie do siebie. To trzeba zmienić, tak? To trzeba się tego nauczyć. I w Szwecji dopłacają do rentowności, czyli mówimy, że jeżeli jest tam 30% pasażerów, to jest rentowność, to my dopłacamy tylko tą różnicę. Jak jest 15% do 30%, jak jest 30%, to już nic nie płacimy. Tak, Szwedzi uruchamiają wszelkie nowe komunikacje u siebie, też lotnicze nawet. Tak? Mm-hmm. To trzeba wiedzieć. Po prostu.
Adam Liszczewski.
Tak, jak najbardziej. I jedne wypowiedzi pana Nowakowskiego i pana Górskiego są jak najbardziej w odpowiednim kierunku. I ja również do tego się podłączam z tego względu, że komunikacja wodna to jest to, z czym my mamy do czynienia na chwilę obecną i cały czas. Pływaliśmy na Hel, pływaliśmy z Gdańska do Sopotu, z Westerplatte. W tej chwili dochodzi nam Zalew Wiślany i chcemy to wykorzystywać, a już nie wyobrażam sobie tego, żebyśmy nie korzystali z tramwaju wodnego po wodach tutaj wewnętrznych miasta Gdańska, gdzie patrzymy na właśnie kraje ościenne i tam jest ta turystyka, może turystyka, ale transport wodny bardzo rozwinięty. A u nas ciągle się mówi, że powinniśmy i ciągle powinniśmy, natomiast ciągle tego nie ma i coś, co było sprawdzone, tramwaj wodny był, korzystaliśmy z tego, tramwaju wodnego nie ma. Dwa statki z Gdańska do Krynicy, do Helu, to jest kropla w morzu potrzeb. Pamiętam te czasy, kiedy wodoloty co pół godziny pływały z Gdańska na Hel i z powrotem. Ja wiem, że to nie wróci, bo to jest tak kosztowne przedsięwzięcie, że to...
Ale wróci, trzeba,
są inne alternatywy, środki, które do tego powinno być.
To ja wymienię: Chałupy, Kuźnica, Jurata, tak, Jastarnia, dokładnie. Krynica Morska, Rewa, Puck, Tolkmicko, Braniewo, Elbląg, Kadyny. To są miejscowości, które można połączyć z siatką połączeń morskiego, wodnych. Właśnie kompletnie nie rozumiem, dlaczego nie może być. I nie tylko myślę, my powinniśmy brać pod uwagę kwestie związane z turystyką, ale tam przecież żyją ludzie. Są miejscowości, które się wyludniają, bo po prostu dojechać z takiej Mierzei Helskiej czy Wiślanej do Gdańska, Gdyni, do pracy, to jest tragedia. I teraz ci ludzie mogliby dopłynąć w jedną i w drugą stronę i zupełnie zmieniłaby się tkanka, struktura społeczna w tych miejscowościach.
Ale tak jest właśnie, czy w Holandii, czy powiedzmy w tych krajach duńskich, w Danii, w Szwecji, gdzie właśnie ten transport jest do takich sposobów wykorzystywany, lokalnych, nie tylko miejskich, nie tylko...
Ten transport łączy funkcję turystyczną z komunikacyjną. Tak? I to obserwowałem ostatnio w Liverpoolu, gdzie na rzece jest w taki sposób komunikacja zrobiona, że ten statek pływa z jednej strony na drugą, wzdłuż trzech przystanków, znowu z powrotem na drugą stronę brzegu, z powrotem, prawda? Czyli można popłynąć w kółko jako pasażer, jako turysta, ale można przepłynąć na drugą stronę jako w ramach komunikacji. I tam statek pływa dosłownie co 40 minut. Jest tam kilka statków uruchomionych i jest pełno pasażerów. Nie było problemu żadnego.
Z
krótkim sezonem turystycznym też mamy wyjście. Tak? W Niemczech jest dywersyfikacja ferii letnich również. My mamy zimowe dywersyfikacje. Tutaj walczymy w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza i też Pomorskie w Procie, czyli organizacji turystycznej, o to, żeby dywersyfikować ferie letnie również. Czyli to powoduje, że ten sezon wydłuży się o miesiąc do półtora miesiąca. Tak? Wtedy rentowność tych działań turystycznych i pasażerskich jest większa.
Chociaż akurat co do wakacji letnich, to ja rozumiem założenie, dlaczego jest jak jest, bo jednak wyobrażam sobie, że nasza jesień jest zimna, brzydka, mokra i co młodzież miałaby robić w tym czasie.
Też czerwiec jest piękny, mieliśmy w maju temperaturę prawie 30 stopni, zmienia się klimat i w czerwcu jest lepiej niż we wrześniu, więc...
Ale na pewno też trzeba zwrócić uwagę, że to podejście do spędzania wolnego czasu, jakość tych ośrodków na przykład zlokalizowanych na Helu czy na Mierzei jest wyższa i ludzie nie jeżdżą teraz tylko w lipcu i w sierpniu nad morze. Nad morze się jeździ przez cały rok. Obłożenie wiosenne, jesienne też już jest bardzo duże. Gdańsk bardzo też zyskał na atrakcyjności w ostatnich latach i tak jak kiedyś zimą w Gdańsku były pustki, w tej chwili to nie wygląda już w ten sposób. Czy Gdańsk, czy Gdynia również obłożona jest przez turystów przez cały rok, oczywiście w mniejszym lub większym stopniu, ale ja tylko tutaj jeszcze dodam, że biorąc pod uwagę skalę inwestycji, właśnie te w przystanie, w nabrzeża, w przekop, kiedy inwestujemy miliardy w infrastrukturę portową, to nie bójmy się myśleć w kategoriach inwestycji na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych, czy nawet kilkuset milionów złotych w nowoczesną infrastrukturę żeglugową, bo tego tu nam w Polsce brakuje. My mamy bardzo w tej chwili dobre podejście do portów, przystani, inwestycji portowych, ale zdecydowanie gdzieś ta żegluga jest poza tym tematem głównym zainteresowaniem. I ja życzyłbym sobie, żeby w tych nowych środkach, które są z KPO, które są odblokowane, gdzieś ta żegluga też była brana pod uwagę.
Zwłaszcza, że dużo mówimy o ekologii, prawda? Tak. A to jest jeden z najbardziej ekologicznych transportów.
Ale naprawdę Gdańsk i drogi wodne w Gdańsku, w Śródmieściu Gdańska nawet, w centrum ścisłym, są jesienią również atrakcyjne.
Dobrze, to podam swój przykład. Specjalnie wybrałam się do wymarłej na przełomie października i listopada Juraty. Byłam jedynym gościem w hotelu po to, żeby oglądać sztormy. I to może być naprawdę magnes przyciągający, bo sztormy są obłędne właśnie w tamtym rejonie, żeby sobie iść poobserwować. To no, tutaj podpowiedź dla organizacji turystycznych, żeby być może wykorzystywały też ten argument. Teraz zmieniamy, panowie, temat, bo czas nas goni. W Sopocie Europejski Kongres Finansowy, również w Sopocie wczoraj zakończył się Kongres Porty Polskie 2030. No i pytanie od razu do organizacji, czyli redaktora Amadeusza Kowalewskiego. Jakie wyzwania przed portami, jakie szanse, co udało się ustalić i no, najważniejsze jakby rezultat tego spotkania? Czy będą? Jakie
będą rezultaty? Państwo, za nami bardzo udana edycja, druga edycja Kongresu Polskie Porty 2030. Przerosła oczekiwania nas jako organizatorów. Liczę na to, że też przerosła oczekiwania wszystkich uczestników. Naprawdę dwa dni, takie święto portów, polskich portów. 750 zarejestrowanych uczestników, 80 prelegentów, panelistów, moderatorów, 10 paneli tematycznych, wiele prezentacji bardzo ciekawych, zarówno dotyczących bezpieczeństwa, jak i takich geopolitycznych, globalnych. Pan profesor Bogdan Góralczyk tutaj o Chinach, o tym globalnym ładzie. Marek Budzisz o bezpieczeństwie na Bałtyku. Profesor Maciej Matczak odnośnie przeładunków na świecie, odnośnie sytuacji na rynku kontenerowym, na rynku przeładunków w wszystkich globalnych portach, więc no, bardzo ciekawy program. W pierwszy dzień udana, uroczysta gala z rozdaniem nagród Latarnie Gospodarki Morskiej, 5 laureatów i co ważne, bardzo duże zaangażowanie ze strony Ministerstwa Infrastruktury, obecność podczas całego wydarzenia ministra, wiceministra Arkadiusza Marchewki, który był dostępny naprawdę dla wszystkich uczestników, bardzo mocno zaangażował się w kongres, obecność pana wicemarszałka Leszka Bony, który też uczestniczył w otwarciu kongresu, obecność wszystkich zarządów portów morskich i to co ważne, zarówno tutaj gospodarzami tej imprezy był i Port Gdańsk, i Port Gdynia, ale co bardzo ważne właśnie zarząd portu Szczecin i Świnoujście też zaangażowany, też można powiedzieć współgospodarz tej wspólnej imprezy dla wszystkich portów. Życzę sobie tak udanych kolejnych edycji. Już dzisiaj zapraszam na kolejną edycję Kongresu Polskie Porty 2030 w Sopocie w czerwcu 2025 roku.
To ja jeszcze zapytam, bo padły informacje, zapowiedzi dotyczące drogi czerwonej.
Tak, tutaj podczas tego przywitania, wystąpienia wiceminister Arkadiusz Marchewka też podał informację, że no tutaj zaczynają się pewne prace dotyczące drogi czerwonej. Kolejne tutaj decyzje środowiskowe związane z jej poszczególnymi etapami, więc no wszyscy liczą na to, że ta no kluczowa arteria dostępowa do portu Gdynia, ale nie tylko, ponieważ to jest też bardzo ważna infrastruktura transportowa dla całego obszaru tutaj gdyńskiej, że tak powiem, metropolii, która no, odciąży w bardzo duży sposób ruch i też zabezpieczy dojście do portu, które w tej chwili jest uzależnione od estakady Kwiatkowskiego. Tam jest bardzo duże zagrożenie na jakieś nawarstwienie ruchu i duże tego konsekwencje, więc tu wszyscy liczymy na to, że faktycznie ta droga czerwona no, będzie jedną z inwestycji, która w najbliższej perspektywie się rozpocznie.
No to jeszcze teraz, proszę bardzo.
Tak, kongres to było jakby zwieńczenie całego spektrum wydarzeń, które miały w ostatnich dniach miejsca, swoje miejsca na Wybrzeżu. Po pierwsze, pod koniec maja mieliśmy spotkanie właśnie również z panem ministrem Marchewką, spotkanie zespołu trójstronnego do spraw prowadzenia dialogów w portach morskich, gdzie byli zarządy portów morskich Gdańska, Gdyni, Szczecin, Świnoujście i inni interesariusze portowi. To było, potem było położenie kamienia węgielnego pod T3, Baltic Hub. Ogromne wydarzenie. Rozwój portu jest tutaj no, takim też kamieniem milowym widocznym na u nas na wybrzeżu. No i w tej chwili ten kongres i wypowiedzi obserwowałem ten kongres i w zasadzie wszędzie przejawia się jeden motyw. Porty się rozwijają i bardzo dobrze, natomiast no tu musimy też postawić sprawę jasną. Bez dróg i kolei w pewnym momencie porty
się zadławią.
Zadławią się. Dlatego droga czerwona, dlatego 201 kolej, dlatego kolej Szczecin-Świnoujście. To są te najważniejsze sprawy i wtedy możemy konkurować z resztą Europy. Także, no i jeszcze jest jedna ważna, nie bym był przedstawicielem pracowników, gdybym nie powiedział, że powiedzmy rozwój portów to jest jedno, ale rozwój też potencjału ludzkiego i powiedzmy wyposażenie tych pracowników, no bo oni muszą być coraz lepsi, coraz sprawniejsi, coraz mądrzejsi, ale za tym idą też ich wynagrodzenia, a zatem to są wszystko naczynia połączone.
Chciałem dodać, rzeczywiście wyprowadzenie ładunków z portów w stronę lądu jest głównym problemem dzisiaj i wiele lat temu PCC Intermodal, firma w Gdyni, ona taki no, obrazowo pokazała, jak to będzie wyglądało za lat 20. Czyli, że dziennie trzeba wyekspediować 160 pociągów czy 6 tysięcy kontenerów drogą lądową. To jest prawie niemożliwe, to się już zadławia. I wracając do pierwszego tematu naszej rozmowy. Na świecie jest tak, że te ładunki są wywożone jak leci w głąb lądu, czy do innego portu mniejszego i tam są formowane konwoje dopiero. I PCC Intermodal miał pomysł, żeby to robić w Zajączkowie-Strzewskim. Połączenie jest niezłe. Nic z tego nie wyszło. Między innymi dlatego, że w strategii wojewódzkiej nie ma tam takiego zapisu i oni by nie dostaliby pieniędzy unijnych na to. Natomiast jest dzisiaj możliwość, czy jutro taka, żeby tym portem zapleczowym, fiderowym, jak to się mówi fachowo, był port w Elblągu. Oni dzisiaj mogą już przeładowywać kontenery, mają miejsce składowe. Jak jeżeli pogłębimy ten port, to barki, które by brały jak leci ładunki ze statku, bez składowania ich na lądzie, płyną przez przekop do Elbląga i tam dopiero formowane są konwoje. Więc tak spróbujmy wykorzystać port w Elblągu w przyszłości, tak? Bo to nam rozładuje problem tej nieekologicznej przecież transportu, jakim jest transport żelazny, czy kolejowy i transport samochodowy.
No i proszę, jedna audycja, ile pomysłów i będziemy do tego oczywiście nie jeden raz wracać. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Michał Górski z Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny portalu gospodarkamorska.pl i Adam Liszczewski, przewodniczący Rady OPZZ na Pomorzu. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.